wtorek, po godzinie 14, to czas na piłkę nożną. Włodzimierz Machnikowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Punkty cieszą.
Mówimy o reprezentacji, a to jest taki lokalny nasz piłkarski magazyn poświęcony przede wszystkim Lechii i Arce, no ale oczywiście także odbijemy się od tego, co zdarzyło się w Podgorice, bo mieliśmy występ Sławomira Peszko, który jak zwykle był tym jokerem, który w ostatnich minutach pojawił się na murawie. No i powiedzmy sobie szczerze, miał kontakt z piłką, niewiele czasu na to dał mu trener Adam Nawałka.
Udany,
a nie bardzo, bo właśnie gdyby rozpędził się jeszcze, minął dwóch, trzech rywali, to może znalazłby się w polu karnym, strzelił gola i byśmy ostatnie 20 sekund tego meczu z większym spokojem oglądali, niż nam się to przytrafiło. Wczoraj też mieliśmy mecz młodzieżowych reprezentacji Polski i tam Michał Marcjanik, stoper Arki, pojawił się na murawie, dokładnie w Kielcach. Polacy przygotowujący się do Euro 2017 do lat 21 przegrali drugi mecz z rzędu, ulegli Czechom 1-2, a zatem no, zastanowimy się także nad perspektywami tych mistrzostw, których będziemy gospodarzem. W tej liczbie także Gdynia, bo trzy spotkania grupy B dokładnie odbędą się na Stadionie Miejskim w Gdyni. No i jeszcze atrakcja, będziemy mieli trzy podwójne zaproszenia na mecz niedzielny. Lechia zagra z Zagłębiem Lubin.
No to tutaj miód w serce niektórych słuchaczy wlewasz, którzy już podpytywali, czy będą. No
będą.
Wiemy już, że będą. A co trzeba będzie zrobić, to powiesz za chwilę.
Trzeba będzie pofantazjować troszeczkę literacko i piłkarsko przy okazji, bo my chcemy, żeby ludzie zdradzali taką inwencję na temat tego, że i wiosna, i Lechia, i czas na zwyciężanie.
I to już można?
Nie, za chwilę powiemy. Dokładnie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
To może by uruchomić ten konkurs na te bilety na mecz.
No bardzo proszę w takim razie. Trzy podwójne zaproszenia. Przypomnę, Lechia gra z Zagłębiem Lubin w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Dla kogo biletów zabraknie? Oczywiście serwujemy relacje na żywo w Radio Gdańsk z boisk i stadionów.
Ale oczywiście bilety nie są za darmo, trzeba sobie na nie zapracować. A z racji, że będziemy dzisiaj rozmawiać o juniorach, między innymi o tej młodzieżowej piłce, to może takie pytanie do Państwa, którego spośród juniorów, czy to Lechi, czy to Arki, czy może spośród wychowanków tych klubów, o tak, to będzie zdecydowanie dokładniejsze pytanie. Wspominacie najlepiej, najbardziej i dlaczego?
Jak zapamiętaliście Państwo? Piękno słowa się liczy, także to piękno wspomnień wyrażone tym słowem. Ja przypomnę tylko, może komuś podpowiedzieć, podstawowym zawodnikiem reprezentacji 20-latków, nazywa się ta reprezentacja Under 21, jeden jest Paweł Stolarski, on jest kapitanem tej drużyny, ale gra między innymi Damian Garbacik, jest Grzegorz Tomasiewicz, kiedyś Arka Gdynia, teraz Pogoń Siedlce. To są ci zawodnicy, którzy wczoraj występowali we Włocławku i wygrali z Grekami 2-1, ale mogą być też nieco starsi, ci, którzy w tym roku mają swoje Mistrzostwa Europy i to w Polsce i między innymi w Gdyni te zawody się będą odbywać. No i wczoraj, no niestety, porażka z Czechami, 1-2 na boisku w Kielcach, a na tym boisku między innymi pojawił się Michał Marcjanik, który w 66 minucie znalazł się na placu. Paweł Dawidowicz to absolutnie podstawowa postać tej reprezentacji. Obecnie VfL Bochum, a pamiętamy, do Benfiki Lizbona był transferowany z Lechii Gdańsk. I Adam Buksa, który wczoraj został zastąpiony przez Przemysława Frankowskiego, też byli lechiści, a zatem no to podpowiedzieliśmy kilka nazwisk. Kogo i jak zapamiętałem z tej dawnej Lechii? I my o tym piszemy na naszej stronie internetowej. Tymek Kobiela popełnił kilka tygodni tekst, a my go teraz odświeżyliśmy. Nieco zmarnowane pokolenie piłkarzy Lechii Gdańsk. To są ci, którzy między innymi doświadczyli przyjemności gry przeciwko Barcelonie, a potem gdzieś tam poginęli w świecie.
Dlaczego Łazej Kacprzycki i inni wylądowali na peryferiach futbolu? To druga część tego tytułu. Mogą rzeczywiście Państwo poczytać na ten temat tekst Tymka Kobieli. On już teraz jest na radiogdańsk.pl, więc to może być takie też, myślę, taki element przypomnienia sobie niektórych juniorów, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przypominać tych i jeszcze wcześniejszych, być może tych, którzy gdzieś realizowali swoją piłkarską pasję w biało-zielonych lub żółto-niebieskich barwach w latach 60., 70., 80., a czemu nie?
603-06-06-06. Uwaga, SMS-y, tak? Tutaj nie telefonujemy, tylko zapisujemy, kogo i jak zapamiętałem z tych, no być może zmarnowanych pokoleń Lechii Gdańska. Teraz już sprawy bieżące. W najbliższą sobotę o 15.30 Arka zagra z Górnikiem Łęczna. W niedzielę o 18.00, jak wspominaliśmy, Lechia z Zagłębiem Lubin. No i te To po przerwie na reprezentację oczywiście, ale nastroje są nie najlepsze, no z powodu tego, że jeśli chodzi o bilans obu drużyn, nie ma
identycznych. Nie mówiłeś.
Z ostatnich pięciu meczów tutaj mamy na koncie Arkowców, to w innej kolejności oczywiście, ale trzy porażki, remis i tylko jedno zwycięstwo. I te zwycięstwa pamiętamy, bo to była ta sama taka fajna kolejka, która odbyła się pod koniec lutego. Lechia wygrała z Krakowią 4-2, Arka pokonała Koronę Kielce jeszcze wyżej, no a potem no, w przypadku Lechii przede wszystkim trzy porażki z rzędu. Rekompensata, przypomnę, tylko w miniony weekend mecz z Jeziorakiem w Iławie i zwycięstwo 11-0 i tym łupem bramkowym wszyscy się dzielili.
To miało oczywiście pewnie większy wpływ na psychikę piłkarzy, bardzo ważną, myślę, po takich trzech zwycięstwach, no bo umówmy się, że...
Porażkach.
Tak, po trzech porażkach oczywiście.
Powinien taki zwieracz tutaj kliknąć, żeby cię wyłączyć na chwilę z anteny.
Jak mówisz o porażkach? Jak mówię o porażkach? No już mam nadzieję, że nie będziemy musieli więcej mówić o porażkach. Natomiast rzeczywiście mecz z takim przeciwnikiem, on pomaga bardziej odbudować się psychicznie, aniżeli piłkarsko. No, ale oczywiście prawdziwą odpowiedź na to pytanie, czy Lechia odbudowała się po tych trzech porażkach, poznamy w niedzielę podczas meczu z Zagłębiem Lubin. I myślę, że to tego dnia poznamy też tak naprawdę odpowiedź na pytanie, czy Lechia jest w kryzysie, bo mówiąc o kryzysie, ja nie lubię skupiać się tylko i wyłącznie na wynikach. No bo mamy oczywiście trzy porażki, jest kryzys, ktoś by powiedział, kto być może nie dość dokładnie śledzi mecze Lechii, ale z drugiej strony nie można też zapominać o grze. A ta gra, moim przynajmniej zdaniem, szczególnie słaba była tylko w meczu z Ruchem Chorzów. Tam Lechia zagrała trochę beznamiętnie, trochę bez pomysłu, tam zabrakło jakby chęci do tego zwycięstwa. Natomiast na Lechu przez przecież długi czas Lechia, myślę, realizowała swój plan, trzymała Lechitów z dala od swojej bramki. Potem te emocje niestety wzięły górę i ta cała misterna układanka się posypała.
Patrzmy, z kim ta Lechia zagrała. No, zagrała z Ruchem Chorzów, który z pięciu ostatnich meczów wygrał cztery. Ta Lechia przegrała z Lechem Poznań, który rozpędzony był właśnie w tej fazie wyłącznie wygrywania tej wiosny. No i przegrała z Legią Warszawa,
pechowo.
To już jakby kwestia oceny. Natomiast też drużyną absolutnie nawznoszącej. Tak naprawdę to ta Lechia te trzy ostatnie mecze przegrała z najlepiej grającymi, najskuteczniej grającymi drużynami od pewnego czasu, od kilku miesięcy wręcz, przynajmniej jeśli chodzi o tę wiosnę. No i jeśli chodzi o ten kryzys, no także konsekwencją, tutaj wracamy do tego meczu z Lechem, to już zostawmy wynik, natomiast pamiętajmy, że tam straciliśmy absolutnie podstawowych zawodników. W tej chwili publicyści, komentatorzy i kibice zadają sobie pytanie, czy ile warta jest Lechia bez Sławka Peszko, który ostatnio, no całkiem udanie, zagrał znowu w reprezentacji Polski, pojawił się w momencie tej strefy zmian, gdy graliśmy już na czas, pilnowaliśmy wyniku. On ma świadomość tego, że Adam Nawałka puszcza go do boju w momencie, gdy równie ważne jest to, że ucieka ze 100 sekund przeznaczonych na zmianę, a z drugiej strony on ma zadanie takie, które zrealizował. Tak. Złapać piłkę i pociągnąć tym skrzydłem jak Huzaria.
Tam naprawdę niewiele zabrakło, aby Sławek Peszko wykreował sytuację, która w efekcie mogła być może doprowadzić do jakiejś groźnej sytuacji, która absolutnie już zakończyłaby ten mecz z Czarnogórą. Niestety no, obrońcy przejęli, ale nic z tego wielkiego nie wyszło. Nic, tylko cieszyć się z tego, że mamy taki biało-zielony akcent w biało-czerwonej reprezentacji.
Tylko podkreślmy wagę obu tych spotkań i dla Lechii, i dla Arki. Rzut oka na tabelę. Jeśli chodzi o Lechię, tutaj ta górna połówka, czyli gra o medale Mistrzostw Polski, o Mistrzostwo Polski, nazwijmy rzecz po imieniu, jest już zagwarantowana.
To są trzy punkty straty. Jeszcze przed podziałem, podziałem tabeli.
To tam ze 2-3 punkty, właściwie dystans jednego meczu będzie. Natomiast ewentualna porażka sprawi, że tego dystansu może się zrobić jeszcze więcej. Natomiast dla Arki, bo tutaj chwilę Arce także poświęćmy uwagi, to jest mecz tak naprawdę o ósemkę. Ewentualna porażka z Górnikiem Łęczna, także drużynę, która zaczęła ostatnia seria, to są jednak dwa remisy. To jest mecz, który może zdecydować o tym, że ten dystans już będzie nie do odrobienia.
Ty jesteś na pewno bliżej Arki Gdynia niż ja. Powiedz dziennikarsko, powiedz, czy te 5 punktów...
Deklaracja.
No właśnie.
Ale to absolutnie nie mam na myśli tutaj żadnych względów kibicowskich.
Sylwek, tylko to, że byłem piłkarzem i to całkiem niedawno. Zawiesił karierę, może nie zakończył nawet, zaledwie kilka miesięcy temu. No i w konsekwencji on cały czas tymi kategoriami, że jednak opowiadamy się.
Ale nie, ja absolutnie, ja mam na myśli tylko i wyłącznie to, że po prostu częściej zaglądasz na ulicę Olimpijską z naszym mikrofonem Radia Gdańsk. Ja tam w ciągu ostatniego, powiedzmy, roku byłem może dwa razy, ponieważ w naszym tym podziale bardziej skupiam się na Lechii Gdańsk, ty na Arce Gdynia, więc oczywiście tutaj nie było żadnego podtekstu kibicowskiego. Kowalskiego w tym pytaniu. Natomiast pytanie do ciebie, ze względu na to, że właśnie jesteś w tym dziennikarskim znaczeniu nieco bliżej Arki. Czy Arka ma jeszcze szansę na tę górną
ósemkę? Oczywiście,
że ma. 5 punktów. Wiem, że szanse matematyczne. Z matematyki być może nie byłem najlepszy, ale potrafię policzyć, że jest oczywiście to do odrobienia, natomiast...
No tak, bo to jest to kwestia dwóch wygranych meczów w sytuacji, gdy ci nad Arką tych punktów zdobywać nie mogą. Niestety, jak patrzę na tych, którzy są nad żółto-niebieskimi, to jest to Korona Kielce, która ostatnio gra w kratkę, bo zwycięstwa na przemiany z porażkami, natomiast zdecydowanie, to jest 5 punktów, to jest naprawdę bardzo dużo. No i tutaj, i to jest 8. miejsce. Tutaj jest Pogoń, o 3 punkty więcej Wisła Płock, o 2 punkty, tutaj mieszane uczucia, bo Marcin Kaczmarek, syn Boba, prowadzi tę drużynę i no, sympatyzujemy, nie oszukujmy się, to jest chłopak na trenerskim dorobku dopiero, no i życzymy mu powodzenia, bo być może kiedyś w glorii chwały jako wielki trener wróci do Lechii, bo raczej jeśli chodzi o Boba, on już tutaj tak dyskretnie daje do zrozumienia, że ten rozdział, choć sentyment pozostaje oczywiście, już jest za nim. Na pewno Arkę na to stać, natomiast wiem na pewno, że warunkiem absolutnie niezbędnym jest zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna.
Ostatnią drużyną, a to wcale nie musi być proste.
Plus dowodzoną przez magika prawdziwego. Tak?
Franza Smudę, człowiek, magik języka polskiego, magik futbolu, magik wszystkiego.
Tak, ale jakoś tam nie wiadomo, jak przebiegały te przygotowania do sezonu. Był falstart, było zwycięstwo, potem były 2 porażki, natomiast te ostatnie remisy i styl gry prezentowany przez Górnika Łęczna zdecydowanie nakazuje podwyższoną ostrożność Arki. Natomiast tutaj też czekamy na jakieś takie przełamanie. No, jest jakiś taki promyk nadziei, bo nawet ten mecz przegrany z Piastem w Gliwicach, no to przecież był mecz tak naprawdę do 66 minuty wygrany, bo Arka prowadziła i rzeczywiście tutaj nie było kroku do tyłu, a ten Piast Gliwice też walczący z nożem na gardle o utrzymanie przecież.
No tutaj również był taki element pecha bardzo istotny w piłce nożnej. Tomku, ty zapewne nie oglądałeś tego meczu, ale kiwasz do nas, więc domyślam się, że...
Bo Basia stuka w ucho.
Czas
wiadomości drogowe za chwilę.
To musimy wysłać...
Też dla kibiców.
603-06-06-06. Kogo i jak zapamiętaliście państwo z tych...
Wychowanków.
Wychowanków Lechii, którzy już w Lechii nie grają. Poprosimy o 2, góra 3 zdania, a my 3 podwójne zaproszenia.
Jeśli chodzi o zmarnowane talenty w Arce Gdynia, to w ostatnich latach na pewno Sebastian Bartlewski, kontuzja plus nieudany pobyt w Podbeskidziu lata 80-90, to Wojciech Szczypior, wyjazd do Stanów oraz Jacek Uchański, napastnik. Nie wiem, co się z nim dzieje. To pan Darek. Tutaj mamy przykład tego, w jaki sposób można odpowiedzieć. 603 i 3 razy 06.
Powracamy do piłki nożnej.
No i teraz będziemy wspominać, a wspominać będziemy w związku z przyszłością rychłą, bo w drugiej połowie czerwca finały Mistrzostw Europy do lat 21 odbędą się w Polsce, między innymi w Gdyni. Ja przypomnę tylko, że te gdyńskie mecze to będą mecze grupy B i odbędą się 17 czerwca, to będzie mecz Hiszpania-Macedonia, 20 czerwca Portugalia-Hiszpania. Uwaga, ostatnie bilety tutaj spośród tych 15 tysięcy desygnowanych do sprzedaży i 23 czerwca mecz Macedonia-Portugalia. Wszystkie zaczną się o godzinie 20:45, a Polska swoje mecze będzie rozgrywać w Kielcach na Kolporter Arena i na stadionie Krakowi, potem mamy nadzieję po awansie także w Tychach. No i tutaj mamy takie niepomyślne dosyć te wieści, wynikowe przynajmniej, bo najpierw z Niemcami w Krakowie przegraliśmy 1-2, a wczoraj z Czechami w Kielcach także 1-2.
Z Włochami pierwszy mecz.
Z Włochami, tak. No z Niemcami to już taka wizja tego, że może nam się zdarzyć jakieś nieszczęście w tej odleglejszej perspektywie, bo rzeczywiście mamy arcytrudną grupę, natomiast trener Marcin Dorna uspokaja. To w tej chwili jest jeszcze szukanie tego optymalnego składu. No i w ramach tych poszukiwań wczoraj pojawił się na boisku Bartosz Kapustka, który tutaj ma taką możliwość gry, bo spełnia wymogi wiekowe. No, my oczywiście liczymy na Arkadiusza Milika, którego nie chce puścić trener Napoli.
A ty co
i na Pieślińskiego, że z tym Milikiem rzeczywiście może być problem, zważywszy na kontuzję, tę rekonwalescencję i tak dalej, i tak dalej.
A o tę ideę, którą przedstawiał Robert Lewandowski, że zawodnik, który gra już w pierwszej reprezentacji, nie powinien wzmacniać reprezentacji.
No właśnie, bo to jest drugi kontekst. Myślamy tylko, że trener Napoli ma tutaj z tym problem, a my mamy podstawowego zawodnika pierwszej drużyny narodowej. Rzeczywiście, no, ja z tym Milikiem to się powolutku godzę, że on tam jednak nie zagra w tej drużynie. Natomiast no, pytanie o Piotra Zielińskiego. On też staje się tym wręcz reżyserem gry pierwszej reprezentacji, więc jego rola i tu być może jest właśnie poważniejszy problem. Problem Nawałki, a nie problem trenera Sariego, który prowadzi Napoli i który mówi, nie, ja tego zawodnika chcę mieć u siebie. Tym bardziej, że wtedy te rozgrywki będą na finiszu.
Ja przyznam, że też mam bardzo duże wątpliwości i chyba też zaczynam przekonywać się do tego, że Robert Lewandowski może mieć rację, bo my tak troszkę jesteśmy zaślepieni tą możliwością zdobycia Mistrzostwa Europy u siebie, na terenie. Bardzo na tym nam zależy i to trochę przesłania nam widok tej reprezentacji U21, tego, do czego ona służy. Ona służy do tego, żeby ogrywać zawodników, żeby oni zdobywali doświadczenie po to, żeby mogli być może wejść tam kiedyś gdzieś wyżej do pierwszej reprezentacji. I jest w tym z całą pewnością, w tym co mówi Robert Lewandowski, bardzo dużo racji. Sam jestem ciekaw, jak rozwinie się ta sytuacja, bo my tutaj możemy pisać tak troszkę palcem po wodzie, a to pewnie gdzieś w zamkniętych gabinetach, w prywatnych rozmowach panowie sobie wyjaśnią.
Rywale arcytrudni, bo gramy ze Szwedami, którzy byli absolutnymi obrońcami tytułu przede wszystkim są. No i Anglicy, którzy z Rashfordem, który tutaj ma podobny problem jak selekcjoner, ma taki problem jak nasz Marcin Dorna z Milikiem. A zatem no, rzeczywiście tych piłkarzy tutaj już z takim dorobkiem w dorosłej piłce nie brakuje. No ale my wracamy do tych trzech podwójnych voucherów na spotkanie niedzielne Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin. No rzeczywiście poruszyliśmy taką sentymentalną strunę naszych słuchaczy.
Chciałoby się powiedzieć. Rzeczywiście posypały się te SMS-y od państwa. Pan Adam pisze, czy latem, czy wiosną jestem sercem za Lechią. Adam Buksa, za waleczność, to jego pamięta.
To wczesne wspomnienie, to znaczy wczesne,
w sensie niedawne
właśnie w tym kontekście. Buksa grał wczoraj, pojawił się na placu w reprezentacji młodzieżowej, natomiast no, rzeczywiście człowiek, który też, tak a propos Milika, szedł do nas z Serie A, gdzie nie zrobił kariery i liczyliśmy na troszeczkę więcej, wzięło go Zagłębie Lubin, tam otrzymał szansę, którą próbuje wykorzystywać. No, na razie różnie się dzieje.
Natomiast przypominamy, że chodziło nam o wychowanków, a Adam Buksa wychowankiem Lechii ani Arki. No nie jest to człowiek pochodzący z Krakowa.
To szukajmy. Pierwszy voucher dla kogo?
Daj, to były piękne chwile na T29. Mistrzowie Polski, król Mięciel Dawidowski. Łezka się w oku kręci. Panie Piotr, co o tym myślisz?
Ja panu Piotrowi od razu wpisuję tutaj. Panie Piotrze, zapraszamy. Grunwaldzka 18. To pan wspomniał tych. Rzeczywiście, no, Marcin Mięciel taka swego czasu ikona pewnego pokolenia, nie? Człowiek, który zrobił karierę potem w Bundeslidze przecież.
Takie pokolenie. Ja pamiętam, w moim przypadku to były takie czasy, kiedy...
Twój rówieśnik, tak mniej więcej?
Nie, absolutnie. Młodszy. Starszy. Starszy, oczywiście, że tak, ale...
Taki młody jesteś. No.
Wczoraj miałem urodziny, przypomnę ci.
Aha, 18.
Nie, no, trochę więcej, ale Marcin Mięciel był ode mnie starszy i wtedy, kiedy on zaczynał karierę, to ja byłem na takim etapie, powiedzmy, nastolatka zainteresowanego tym, co o sporcie pisze Brawo Sport. I on wtedy w tych takich...
Obrazki oglądałeś bardziej?
Bardziej niż... obrazki oglądałem, prawda, niż interesowało mnie teksty, no, potem chwilę później zmieniłem to na piłkę
nożną. Ludzi wspomina, tych, którzy rzeczywiście byli ważni i rzeczywiście, którzy mogli dać tej Lechii troszeczkę więcej. Panie Piotrze, już dla pana podwójny voucher. Tam wszystko jest napisane, jak to można zrealizować, bo to można pójść i do tych budek kasowych przy stadionie, można
ale
to
odebrać
w internecie.
Trzeba to...
Odebrać trzeba jednak w radiu.
W Radiu Gdańsk. Marcin Mięciel, tak już kończąc jego temat, był taką też chyba ikoną mody pewnej w Ekstraklasie. Pamiętam, zawsze o to bardzo mocno dbały. Kiedy kolorowe buty zaczęły wchodzić, on chyba był jednym z pierwszych, którzy gdzieś tam...
Fryzury pierwszy raz. Fryzury, potem takie... w Bundeslidze oglądamy, on rzeczywiście zbudował na głowie, nie tylko dobrze grał głową, ale na tej głowie zbudował też taki krajobraz, który był naśladowany.
Bardzo często przewija się także nazwisko Grzegorza Króla. Zapamiętałem Grzegorza Króla, który moim skromnym zdaniem był jednym z bardziej utalentowanych zawodników ostatnich lat na naszym podwórku. Szkoda, że nigdy nie zainteresował się nim żaden poważny zagraniczny klub.
No właśnie, a jeżeli sięgniecie państwo po biografię napisaną przez naszego współpracownika, Paweł Marszałkowski, taki długi wywiad rzeka przeprowadził właśnie z Grześkiem Królem. I Grzesiek mówi, jak to blisko był Eredivisie, jak blisko był Ajaxu Amsterdam, tam wybierał się na testy, ale oczywiście puentuje to wszystko tym, że zabrakło charakteru. Choć ja pamiętam akurat Grześka Króla, gdy miał lat 16-17, bardzo mądrze wprowadzany do składu Lechii Olimpii przez ówczesnego trenera Huberta Kostkę. Pytaliśmy trenera Kostkę, dlaczego Królik pojawia się na murawie około 70-80 minuty, przecież natychmiast wchodzi, strzela gola. On mówi, to jest talent, to jest perła, którą trzeba bardzo delikatnie kształtować. No i niestety Grześkowi zabrakło charakteru, o czym przyznaję w tej swojej
bardzo delikatnie
biografii.
O tym mówisz. Mm-hmm. Mówię to na podstawie pewnych fragmentów książki, której w pełni świadomie nie przeczytałem, bo przyznam szczerze, mam już troszkę dość tych pojawiających się dość regularnie książek o zmarnowanych polskich talentach. Choćby Szamotulski, no, który być może nie był takim kompletnie zmarnowanym talentem, bo on troszkę pograł, ale tych książek trochę było i mam troszkę już...
To co za Grześka Króla, drugie podwójne?
Tak, to bym zaproponował. Oczywiście pojawia się także Piotr Piotr Wiśniewski, jest Maciej Kostrzewa, bardzo dobry defensywny pomocnik, dobre
ale
przyjęcie piłki.
Potrzebujemy naszych słuchaczy, którzy tutaj przeczytajmy.
To może... pan Bogdan w takim pan razie Bogdan. Za Grzegorza Króla, tak. Aha, jest.
Panie Bogdanie, za wspomnienie dramatycznej historii człowieka, który mógł być wielkim piłkarzem, a nim nie został.
Jest też...
No to o, ja Arce nie... może, o Arce może byśmy kogoś znaleźli, bo teraz będziemy, może wspominamy Macieja, Marcina Mięciela, wspominamy Grzeszka
Grzegorza Króla.
Jest
z Arki, chociaż to raczej twoje pokolenie, ty być może będziesz pamiętał. Z Arki kariery na miarę talentu nie zrobili Unton, Pyć i przede wszystkim Tandecki. Wszyscy rocznik 70. Pozdrawia pan Piotr.
Mhm. A Unton to także drugie Lechia. Nazwisko, druga postać, bo to jest i tata Unton i syn Unton grający potem. Ja pamiętam jeszcze tatę, a potem tego, który Tomka Untona, który między innymi króciutko został najpierw piłkarzem Lechii, jeszcze przy Traugutta i stamtąd został wytransferowany do Legii Warszawa, a potem wrócił i grał między innymi w Starogardzie Gdańskim. Był taki epizod, nie wszyscy pamiętają. No i ta chwila takiej nadziei, szansy trenerskiej, ja myślę, że niekoniecznie zakładał że on poprowadzi dłużej drużynę, natomiast rzeczywiście w tym sztabie trenerskim w pewnym momencie był bardzo ważną postacią. To dla kogo? Za te arkowe wspomnienia, za Tandeckiego, za Untona?
Dla pana Piotra zapraszamy całą trójkę, czyli pana Piotra, to za Arkę, pana Bogdana, to za Grzegorza Króla i pana Piotra P., tak to określę.
Panie Piotrze P. z Arki, tak? Te wspomnienia tak tego pokolenia także zmarnowanego. Natomiast o młodych, o innym młodym, bardzo głośno o nim było swego czasu w Europie, 14-latek, jak miał 8 lat, przyjechał do Stanów Zjednoczonych na dziką kartę razem ze swoimi rodzicami z Gany, nazywał się Freddy Adu i ja pamiętam, że na początek zainteresowali się z nim mocarze z Serie A Juventus Turyn, a potem między innymi Manchester United, a potem grał w Serbii, a potem grał w Finlandii, a potem był przymierzany nawet do klubów z Polski.
Tak jest. Niedawno pojawiła się informacja, że mógłby trafić nawet do Sandecji Nowy Sącz. No, mało poważny chyba news, bardziej taka wydmuszka.
Już zweryfikowana.
Dziennikarska zresztą już zweryfikowana. Ale to też pokazuje, jak bardzo... No właśnie, czy upadł ten zawodnik, czy on rzeczywiście mógł być tym drugim Pele, jak o nim mówiono, czy był, raz jeszcze użyję tego słowa, taką marketingową wydmuszką. Niewielu jest ludzi w Europie, a pewnie i na świecie, którzy tak dobrze od strony piłkarskiej znają Frediego Adu, jak trener Lechii Gdańsk, Piotr Nowak, który dwukrotnie, czy w zasadzie trzykrotnie miał okazję prowadzić tego zawodnika.
Po tych nieudanych podbojach po Monaco, po Lidze Portugalskiej, wrócił kolejny raz do DC United.
Grał tam też w reprezentacji młodzieżowej Stanów Zjednoczonych, zresztą nie tylko młodzieżowej, którą prowadził Piotr Nowak, także trener obecny Lechii miał tych kilka styczności z tym, no właśnie pytanie, czy utalentowanym zawodnikiem?
No za chwilę zapytasz o to samego trenera Piotra Nowaka. Za 11 minut będzie godzina 15, zagadaliśmy się tutaj o piłce, a tymczasem czeka trener Piotr Nowak.
No właśnie.
I historia Freddy Adu, to był taki piłkarz, który z Gany przyjechał do Stanów Zjednoczonych i wydawał się swego czasu wielkim, wielkim talentem. Sylwek Pięta na ten temat, o tym człowieku, rozmawiał z trenerem Lechii.
Freddy był moim zawodnikiem w DC United. Przychodził do ligi MLS-u, gdy ja obejmowałem zespół DC United i było widać, że te rzeczy marketingowe przewyższają te rzeczy piłkarskie, bo wiele razy zwracaliśmy uwagę na to, żeby dać Freddy'emu czas, żeby spokojnie popracował nad sobą. On miał wiele rzeczy, które nie były związane z piłką nożną, jeśli chodzi o marketingowe rzeczy, reklamowanie. Był moment, że nawet skojarzyli go jako parę z JoJo, którą byłam jakąś nastolatką, piosenkarką, która dopiero wchodziła, także to wszystkie rzeczy na pewno mu nie pomagały. Dużo rozmów, dużo spekulacji na temat, gdzie pójdzie. I tak z tygodnia na tydzień, z roku na rok wyglądało to coraz gorzej. Mimo, że Freddy grał u mnie w reprezentacji olimpijskiej Stanów Zjednoczonych bardzo dobrze i ten kontrakt w Benfice i później kontrakt w Monaco były właśnie zasługą tego, że grał dobrze w reprezentacji olimpijskiej. Ale mówię, te wszystkie rzeczy, które go zajmowały poza boiskiem, no były nie do przeskoczenia i każdy to widział, każdy sobie zdawał sprawę, że to nie jest tylko i wyłącznie marketingowy produkt. To musi być piłkarz, który coś pokaże na boisku, a takich rzeczy nie było. Ostatnią szansą, jaką miał, była Philadelphia Union, gdzie również dałem mu szansę, żeby przyszedł do mnie i uważam, że ta współpraca była na tyle dobra, że Freddy dawał radę, tylko później się, no, zmienił się trener, ja odszedłem i działacze klubu, którzy nie widzieli go w swoim składzie, czy trener go nie widział, bo Freddy jest specyficzny, jeśli chodzi o pracę z nim. Dużo indywidualnych rozmów, dużo powiedzmy obejmowania, przytulania i tak dalej, mówiąc tak kolokwialnie.
Po ojcowsku.
Po ojcowsku, tak. I to nie pracuje w tych największych zespołach, to nie pracuje również i w Europie, także tu pod tym względem parę razy się sparzył, wrócił z powrotem do Stanów, był bodajże w Turcji, w Grecji, w Serbii i tak dalej, nigdzie to nie pracowało. Także szkoda go, bo on wrócił do Stanów, grał. No był w drużynie NASL, czyli która jest tam drugą ligą, powiedzmy tą amerykańską, i też bardzo mało występów, kontuzje, dużo rzeczy, które się działy poza boiskiem.
Ten Freddy, który kiedyś był nazywany nowym Pele, zawodnikiem, który miał zawładnąć piłkarskim światem. On, można powiedzieć, że miał ku temu potencjał, czy to była raczej taka amerykańska marketingowa wydmuszka, bo ktoś wymyślił, że trzeba zrobić coś, aby piłka nożna w Stanach no, stała się sportem choćby tak popularnym jak baseball, jak futbol amerykański, jak koszykówka.
Freddy nie był przygotowany mentalnie, jeśli chodzi o zespół. On nie wiedział, co to jest zespół. Od najmłodszych lat był chowany jako, tak jak pan powiedział, drugi Pele, czyli indywidualność, która przewyższa wszystkich na głowę. Po jego pobycie w pierwszych miesiącach było również bardzo ciężko jemu się wkomponować w zespół. No, jeżeli, powiedzmy, tak jak Ernie Stewart zarabiał, nie wiem, 200-250 tysięcy dolarów na rok, Freddy zarabiał 1 200 000. Tak, 14-letni chłopak, który znikąd przyszedł, nie wiadomo kto to jest, jasne, że to jest marketing, ale no, wkomponować się w zespół, gdzie ta różnica, powiedzmy, finansowe są aż tak wielkie, bo tak jak powiedziałem, Ernie grał 105 czy 102 razy w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, było bardzo ciężko go wkomponować w ten zespół, żeby ten zespół zrozumiał, że on jest częścią ich, a on im po prostu nie pomaga w tym, żeby czuł się lepszy od nich, czuł się lepszy, czuł się wyższy, czy powiedzmy taki bardziej dowartościowany przez te pieniądze, które do niego spływały. Jeżeli chodzi o piłkarskie rzeczy, to były mecze, były, powiedzmy, te najważniejsze mecze ligowe i w sezonie 2-4, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo, i później 2-6, że naprawdę grał wyśmienicie. I trzeba przyznać, tylko że, no mówię, jeżeli ktoś się powtarza w tydzień, że jesteś nowym Pele, zarabiasz tyle, jesteś najlepszy, że pójdziesz do Manchester United, pójdziesz do Chelsea, tak? No to w pewnym momencie 14-15-letni czy 16-letni chłopak to w to wierzy. A to, co się dzieje tam już na boisku, to nie jest to jest najmniej ważne. On uważał, ja przypuszczam, moje zdanie jest takie po tych wielu latach, że Freddy za bardzo wierzył tej świcie swojej, bo to nie był jeden człowiek, którym można powiedzieć, że postąpił źle. To była cała świta. Pierwszy trener, którego miał w Ameryce, trener z Gany, trzech menadżerów. Jeden do chodzenia z nim, powiedzmy, na zabawę, żeby go zabawiał, jeden do tego. Cała świta, 13-14 ludzi, którzy w głowie mu, powiedzmy, mówili, czy wmówili mu, że jest nowym Pele i powinien ode mnie wymagać jako trenera, powinien wymagać od klubu, powinien wymagać od ligi MLS-u, że on jest najlepszy, że powinniśmy mu dać szansę na to, żeby spełnił się jako zawodnik. I myślę, że tu był ten błąd popełniony.
Rozmawiamy o przechodzeniu z wieku juniora do seniora. Przejdźmy na ten grunt gdański. Kto ma największe szanse na to, aby z drużyny juniorów Lechii, aby z tych młodzików, którzy chcą dołączyć do drużyny seniorów, zrobić to najszybciej?
Karol Fila, który zrobił na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Oglądałem te wiele meczy w czasie tego sezonu jesiennego i te mecze, które rozgrywał, naprawdę mi się podoba, jeśli chodzi o sposób myślenia, bo nie... Dla mnie nie jest ważne, kto ile bramek strzeli, nie jest ważne, kto ile podań ma, czy celnych, czy niecelnych, jaką prezentuje formę, jeśli chodzi o szybkość myślenia. Jego szybkość myślenia i szybkość wyczytania gry jest niesamowita, jako na juniora, i jest najbardziej blisko tej drużyny seniorów.